Poranny gość Radia Zachód.
Wiceprzewodniczący Sejmiku Lubuskiego, szef Nowoczesnej i doświadczony polityk Jerzy Wierchowicz jest gościem Polskiego Radia Zachód. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Pan dalej może być radnym. Przypomnę, że jako adwokat wysłał Pan pozew, w którym reprezentował Pan marszałkowską spółkę, czyli wielospecjalistyczny szpital wojewódzki w Gorzowie, a jako radny Sejmiku mógł Pan to zrobić tylko w formie pro bono. Czyli jak to było w tym przypadku?
Moim zdaniem naruszyłem przepisy artykułu 24 ustawy o Sejmiku Wojewódzkim. Innego zdania jest pan wojewoda, który skierował zapytanie do przewodniczącego Sejmiku w tej sprawie. Ja się zobowiązałem złożyć wyjaśnienia pisemne panu przewodniczącemu Sejmiku, panu radnemu Maciuszonkowi. Jestem w trakcie w tej chwili, jestem po urlopie i to wyjaśnienie złożę. Moim zdaniem naruszenia prawa nie było. Zdanie pana wojewody jest to naruszenie, no jest to spór, prawda? Mam nadzieję, jestem chyba raczej przekonany, że pan wojewoda nie kieruje się tutaj jakimiś względami politycznymi, żeby wygasić mi mandat. Chociaż tak się dziwnie stało, że kiedy zostałem przewodniczącym Nowoczesnej w regionie, to akurat ta sprawa wypłynęła. No ale to być może jakieś...
No dobrze, ale pan rozumie te wątpliwości pana wojewody? Jest jakaś podstawa, żeby pan wojewoda, służby wojewody...
Zdanie pana wojewody jest, zdaniem moim nie ma, prawda? Na tym polega spór prawny, który między nami zaistniał. No i nie będę tutaj... przeprowadzał genezę tego sporu, prawda, czy też argumentacji prawniczej, bo to nie miejsce. W każdym razie rzeczywiście jest sprawa. Pan wojewoda złożył to zapytanie, pan przewodniczący zwrócił się do mnie wyjaśnienie. Ja w tej chwili te wyjaśnienia składam. Zobaczymy, co dalej. Moim zdaniem nie ma naruszenia prawa, zdaniem pana wojewody jest.
Ale wynagrodzenie pan przyjął za tę usługę.
I powiem tak. Ja w tej sprawie rzeczywiście nie czuję się komfortowo. Nie dlatego, że pan wojewoda uważa, że nie mogłem tego zrobić, ale dlatego, że ustaliłem to honorarium. Czuję się niekomfortowo, dlatego że ze strony Gorzowskiego Szpitala doznałem dużo dobrego. 2 lata temu chorowałem na chorobę nowotworową. W tym szpitalu przebywałem przez kilka tygodni, dwukrotnie i doznałem, jak mówię, wiele dobra, wiele serdeczności, ciepła i troskliwej opieki. I jak zauważyłem, nie tylko mnie tak traktowano, wszystkich pacjentów, z którym miałem kontakt, z którym przebywałem na jednej sali, byli tak traktowani. Jestem pełen uznania i wdzięczności całemu personelowi, lekarzom, między innymi doktorowi Ostrowskiemu, pani doktor Brzeźniakiewicz-Janus, pan doktor Pilimonowi, przepraszam, że w imieniu wszystkich, którzy się mną zajmowali, także dyrektorowi, prezesowi zarządu Jerzemu Struchowi, za tą opiekę właśnie jestem jak najlepszej, mam jak najlepszą ocenę co do pracy personelu, co do pracy lekarzy tego szpitala.
Ta niekomfortowość
nie czuję się niekomfortowo, że akurat miałem szansę, czy też możliwość odwdzięczania się choćby w ten sposób, żeby nie ustalać wynagrodzenia na poziomie 2000, takie wynagrodzenie było. I z tego punktu widzenia czuję się niekomfortowo, nie dlatego, że pan wojewoda uważa, że nie mogłem tej usługi wykonać na rzecz szpitala.
To co się jeszcze musi wydarzyć, żeby to się rozstrzygnęło?
W tej chwili ten wniosek, znaczy wniosku jeszcze nie ma pana wojewody, który pewnie czeka też na wyjaśnienie ze strony pana przewodniczącego. I pan wojewoda ma dwa wyjścia. Albo złożyć wniosek o wygaśnięcie mi mandatu, albo nie złożyć tego wniosku. Trudno powiedzieć, co zrobi pan wojewoda. Jeżeli złoży wniosek o wygaśnięcie mojego mandatu, wtedy zajmie się tą sprawą Sejmik na najbliższym posiedzeniu, pewnie we wrześniu. Jeżeli Sejmik nie uchyli mi tego mandatu, czyli nie wygaśni mi tego mandatu, to wtedy pan wojewoda ma dwa wyjścia. Może zakończy sprawę, ale może wydać tak zwane rozporządzenie, zarządzenie zastępcze, które mi wygasza mandat. I wtedy ja mam czas 30 dni od doręczenia mi tej decyzji pana wojewody na odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Rozumiem. Czyli czekamy do...
To jest przed nami.
Dobrze.
Tak.
Czy Nowoczesna jeszcze istnieje, której pan jest przewodniczącym w województwie lubuskim?
Istnieje.
Ale?
Istnieje. Nie ma żadnego ale.
A tak pan zaczął, że myślałem,
nie,
że będzie ale.
Dlatego między innymi, że w najbliższym piątek mam posiedzenie Rady Krajowej, na którym to posiedzeniu gościem będzie Donald Tusk, nasz koalicjant, przewodniczący koalicyjnej partii politycznej. Tam pewnie podejmiemy stosowne decyzje co do dalszego działania. Rzeczywiście Nowoczesna nie jest partią dużą na dzisiaj.
Ilu jest członków w województwie lubuskim?
W województwie w granicach 50-60, ja mówię w granicach, gdyż ja przejąłem, czy też zostałem przewodniczącym około miesiąc temu. W tej chwili jesteśmy w stanie liczenia się i w stanie odbudowy struktur i przyznaję, że jeszcze nie mam wszystkich dokumentów od poprzedniego kierownictwa dotyczącego stanu liczbowego w naszym województwie, w naszym regionie. Mamy 3 aktywne koła w Skwierzynie, w Międzyrzeczu, w Zielonej Górze. Odbudowuję koło w Gorzowie. Mam nadzieję, że uda mi się i całemu zarządowi odbudować pozostałe koła, które były w Strzelcach Krajeńskich, które były w Żarach, które były w Słubicach. To jest przed nami. Ta robota jest przed nami. Czy Nowoczesna istnieje? Tak, istnieje z koalicjantem.
A przyjazd Donalda Tuska, o którym pan wspomniał, to spotkanie, to nie jest zapowiedź tego, że Nowoczesną wchłonie Platforma?
Znaczy, nie ma takiego zamiaru, nie ma takich planów. Nowoczesna chciałaby odzyskać swoją pozycję polityczną na arenie politycznej w naszym kraju, chociaż będzie to bardzo trudne, prawda, osiągnięcie poziomu sprzed kilku lat, kiedy to poparcie...
No właśnie, bo ta scena się też zmieniła polityczna. Pojawił się Szymon Hołownia, który jest dużą siłą, jak widzimy. No,
pytanie pana jest sensowne, biorąc pod uwagę, powiedziałbym, siłę naszej partii, prawda? Być może lepiej być razem w jednej organizacji partyjnej, ale na dzisiaj nie ma takiego zamiaru. Mhm. Partia jest partią koalicyjną, partia tworzy koalicję z Platformą, i to jest jakaś wartość, to jest duża wartość. Czy takie decyzje zapadną, o których pan mówi, nie wiem, planów nie ma. Być może coś się wykluje na posiedzeniu piątkowym, być może Donald Tusk ma konkretne propozycje pod naszym adresem. Na to czekamy, na to spotkanie czekam, także zainteresowanym będę w nim uczestniczył.
Donald Tusk wrócił, jak wiemy, do krajowej polityki, spotyka się z mieszkańcami polskich miast, ostatnio między innymi z mieszkańcami Gdańska. Opozycja mówi, nareszcie nowa jakość nastała, a pana dobry znajomy, senator Platformy Władysław Komarnicki, mówił tutaj w tym studiu niedawno, że absolutnie nie można teraz myśleć o przedterminowych wyborach. Jaka jest pana opinia?
Przedterminowe wybory mogą mieć miejsce.
Ale że Platforma jest totalnie niegotowa w tej chwili.
Nie sądzę. Platforma jeżeli jest tak silna, zwarta i gotowa, a przyjście Donalda Tuska wzmocniło Platformę i to jest oczywiste. Widzimy ten efekt, tak zwany efekt Tuska w sondażach. Trzeba być gotowym do wyboru. Platforma ma pieniądze, ma struktury, ma członków, jest najliczniejszą partią w naszym kraju po stronie opozycyjnej. Dlatego też mówienie o tym, że nie jest przygotowana i także jako Koalicja Obywatelska, myślę, że
Nie zgadza się pan ze słowami Władysława Komarnickiego.
Zawsze się zgadzam z panem senatorem, a w tym przypadku akurat nie. Mam nadzieję, że pan senator nie będzie miał mi tego za złe. Czyli są możliwe wybory? Są możliwe wybory z uwagi na bardzo, powiedziałbym, zmienną sytuację polityczną w Polsce. Proszę zważyć, że jeszcze niedawno Platforma miała 13-14, dzisiaj ma 25-26. Mam nadzieję, że będzie miała więcej. Jesteśmy koalicjantami tej partii.
To o których sondażach pan teraz mówi?
Mówię o Kantarze. Mhm. O Kantarze, tam gdzie PiS miał 29, a bodajże Platforma miała 24-25, prawda? Czyli o 5%, czyli zbliżyła się bardzo istotnie. W tej sytuacji PiS-owi na pewno na rękę nie są wybory, ale jeżeli PiS będzie widział, że jego sondaże nadal pikują, to być może będzie wolał nie czekać na swój koniec, nie chcę tego powiedzieć, bo PiS pewnie jest też partią, która jakąś tam przyszłość ma przed sobą, ale będzie być może wolał rozpisać wybory przedterminowe, nim jego notowania sięgną, może nie tyle dna, ale będą dużo niższe. Ale trzeba pamiętać, żeby z PiS-u oczywiście tych wyborów przedterminowych się nie rozpisze, prawda? To musi być stosowna większość 2/3 w Sejmie, by wybory przedterminowe miały miejsce, ale mogą one być w każdej chwili, a co na to wskazuje? Myślę, że ofensywa polityczna pod tytułem Polski Ład, prawda? Nie bez kozery. Coś mi się wydaje, PiS tak propaguje ten program. Jeżdżą politycy PiS-u po kraju. Być może jest to początek kampanii wyborczej.
No, o tym Aleksander Kwaśniewski mówił w tym kontekście.
Tak,
właśnie.
Być może to jest początek kampanii wyborczej PiS-u, który chce podreperować swoje notowania i poprawić swoją sytuację, opierając się na Nowym Ładzie, który to program być może jest chwytliwy. Na dzisiaj ja postrzegam tylko jako jeden z symptomów zadziałania tego programu coraz wyższe ceny benzyny, szanowni państwo. I to jest dla mnie niepokojące, bo przecież w ślad za tym pójdą kolejne ceny i że sięga około 5%. Okay. To jest bardzo niepokojące.
O lokalną sprawę jeszcze chciałem zapytać, o tą szeroko komentowaną ostatnio. Mamy niedużo czasu, więc szybko. Perspektywa pieniędzy unijnych do 2027 roku, oczywiście mówię w kontekście naszego województwa, bo lubuskie dostało mniej niż... No właśnie, nie że planowano, nie że zakładano, no ale mówiło się o tym, że mamy dostać jako województwo 983 miliony złotych, a okazuje się, że jest 861. Dyrektor Biura Wojewody Karol Zieleński mówił ostatnio na antenie Polskiego Radia Zachód, że marszałek Elżbieta Polak przespała negocjacje, a pani marszałek pisze list do premiera, że rząd Zjednoczonej Prawicy politycznie podzielił pieniądze unijne. Co pan na to?
Podzielam w całej rozciągłości pogląd pani marszałek, co pewnie nie jest niespodzianką, ale jestem przekonany, zresztą jako członek kierownictwa sejmiku, wiem, że te wszystkie działania były podjęte w stosownym czasie. Rzeczywiście dla Polski na lata 2021-2027 ma przypaść 72 miliardy euro. Z tej kwoty 40% ma być rozdysponowane pomiędzy samorządy. Spodziewaliśmy się jako województwo lubuskie, biorąc pod uwagę kryterium ludnościowe i powierzchnię śniowe, że to będzie 1 miliard euro. Jak pan przypomniał, rząd uznał, że kwota 860 milionów euro wystarczy i jest to zdecydowanie za mało. Liczyliśmy na dużo więcej.
Przepraszam, panie przewodniczący. I teraz przeciwstawne zdanie. Karol Zieleński dokładnie w tym kontekście mówi, od stycznia był znany algorytm. 18 stycznia pieniądze były podzielone, to o czym pan mówi, na podstawie liczby ludności i zamożności danego regionu. Później jeszcze były dwa etapy i wszyscy marszałkowie o tym wiedzieli, przedstawili ministrowi konkretne projekty i zawarli to w umowach, a nasze województwo tego nie zrobiło.
Znam relację ze strony pani marszałek, ze strony zarządu odmienną. Znam relację.
Komu tu wierzyć?
Ja wierzę pani marszałek, prawda, z którą współpracuję od kilku lat, a znamy się od lat kilkudziesięciu.
Tylko że liczba milionów wskazuje jednak na wersję, o której mówił Karol Zieleński.
Ale też proszę pamiętać o postawie pana wiceministra Budy, który jest odpowiedzialny za rozdział tych środków, który nie chciał się spotkać mimo wielokrotnych próśb ze strony zarządu.
Ale tutaj mówi, że chciał.
No to rozsądzić, tego nie rozsądzimy tutaj w tym studiu, ani też i państwo przy rozbiornikach, bo przecież można dać wiarę albo jednej, albo drugiej strony. Ja znam i panią marszałek, i cały zarząd z rzetelnego wypełniania swoich obowiązków. Wiem, że na czas były wykonane oczekiwania ze strony rządu. Wszystkie dane były przedłożone. Ze strony rządu, moim zdaniem, zapadła decyzja krzywdząca nasze województwo. Czy rząd się kierował polityką? Myślę, że jednak tak, bo nie bez kozery województwa, których rządzi opozycja, mówiąc skrótowo, otrzymują mniejsze pieniądze, niż to by wynikało z tych algorytmów, które tam...
Ale akurat ten kontekst na to nie wskazuje. Tutaj możemy... No nie mamy czasu, żeby każdy samorząd...
No żeby każdą pozycję rozcząsać, prawda, i się przekonywać, ale trend jest taki, no jednak... Regiony, gdzie PiS sprawuje władzę samorządową, są bardziej obficie zaopatrywane, powiedziałem, finanse, czy też przeznaczone finanse unijne dla tych samorządów, niż te samorządy, w których rządzi opozycja, Platforma Obywatelska, czy też w koalicji z PSL-em. Dlatego też myślę, że jednak polityka leży u źródeł tej krzywdzącej nasze województwo decyzji rządu.
Musimy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jerzy Wierchowicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Lubuskiego z Nowoczesnej, był gościem Polskiego Radia Zachód. Dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia.
Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.